zareagował. Ale teraz 8 była dalsza rozprawa, 8 stycznia, i tu z kolei ja byłem jako świadek obrony, odpowiadałem na pytania profesora Wolniewicza i pełnomocnika oskarżenia, no i muszę powiedzieć, że było to niesamowite. No, wręcz, no, myślę, że udało się to, tak były powszechne oceny, ogromnie mocno przekonać, wiesz, różne osoby uczestniczące. Miałem wrażenie, że nawet sędzia mnie zaskoczył, bo pozwalał mi na długie tyrady, a ja powiedziałem między innymi, że ja w pełni oczywiście popieram uwagi profesora Wolniewicza na temat skandalicznego wręcz postępowania Szypowskiego, jego związku z Singerem. Muszę tylko powiedzieć, że w jednej sprawie się różnie. To znaczy ja, w odróżnieniu od profesora Wolniewicza, który uważa, że jesteśmy za biedni, żeby dawać jakiekolwiek rekompensaty za zwrot mienia, ja jestem za zwrotem mienia, nie mienia, nie w całości, bo nie jesteśmy na to rzeczywiście za biedni, ale za rekompensatą dla krzywd popełnionych przez komunę wobec polskich właścicieli, wobec obywateli polskich. I że uważam, że źle się stało, fatalnie źle się stało, że w Polsce nie naprawiono tych krzywd już w 1980-90 roku, jak zrobili Czesi, gdzie przeprowadzono małą reprywatyzację, oddano młyny, apteki w ręce dawnych właścicieli, aby tworzyć autentyczną warstwę średnią z ludzi, którzy mieli w rodzinie zakodowany instynkt własności, pracy w tych rzeczach. A u nas tego nie zrobiono i w rezultacie nową klasę, warstwę średnią tworzyła komuna i różne spółki nomenklaturowe. Wiem, że źle się stało i że ja tu popieram sprawę zwrotu, oczywiście w ograniczonych rozmiarach dostosowanych do możliwości państwa, wszystkim pokrzywdzonym polskim właścicielom, ale zgadzając się z ich prawami do takiej rekompensaty, absolutnie odrzucam jakąkolwiek myśl o tym, żeby równocześnie dawać rekompensatę dla Żydów amerykańskich, którzy właśnie nie kiwnęli palcem w obronie Żydów europejskich, to znaczy mogli ściągnąć z kilkaset tysięcy choćby Żydów z Francji, ale nic nie zadbali o to, nawet Światowy Kongres Żydów. I powiedziałem panu sędziemu, mogę mu przynieść kilkanaście co najmniej książek od razu żydowskich autorów, między innymi słynnego historyka Waltera Lackfera, którzy piętnują tą obojętność Żydów amerykańskich, w tym Światowego Kongresu Żydów, który reprezentuje teraz pan Singer wobec losu Żydów. I jakim prawem oni domagają się teraz, wysuwają roszczenia przeciw biednej Polsce. Roszczenia, które tak potępił nasz słynny przyjaciel żydowski ze Stanów, profesor Finkelstein, Norman Finkelstein, w książce Przedsiębiorstwo Holokaust. Tylko i powiedziałam dalej, że zgadzając się z potrzebą wyrównania krzywd komunistycznych wobec obywateli polskich, co podejmuje Unia Nieruchomości, uważam, że pan Szypowski ogromnie zaszkodził samej Unii, łącząc te roszczenia uzasadnione, chociaż nie w 100%, ale z roszczeniami zupełnie bezpodstawnymi, niszczącymi i groźnymi dla Polski Żydów amerykańskich, którym zresztą towarzyszą oszczerstwa ciągłe wobec Polski, pogróżki i szantaże typu Singera. I że tu powinny się od tego odciąć. Co więcej, dodałem, że pan Szypowski oczywiście nie wiedział, fotografując się z Singerem i z nim działając, że ma do czynienia ze złodziejem. Co okazało się już tydzień czy dwa po powrocie Singera do Stanów Zjednoczonych, gdzie wyrzucono go ze Światowego Kongresu Żydów, bo okazało się, że okradł Światowy Kongres Żydów na $1,5 miliona. I teraz, ojcze, nastąpiło coś niesamowitego, bo mecenas oskarżyciela Szypowskiego, pani Jolanta Turczynowicz-Kieryło, nagle zaczęła mnie właśnie chwalić, że erudycja, że wszystko i że cieszą się, że podzielam ich, że bliski punkt widzenia, że potrzebna byłaby ugoda i tak dalej. A ten zajadle Natomiast zareagował jednak Szypowski wręcz wściekłością. To było niemal warknięcie, bo jednak on widział, że ja z jednej strony uznaję roszczenia właściciel nieruchomości, ale między wierszami w moim wystąpieniu wciąż sączyło się przesłanie. Jak ty, Szypowski, mogłeś, człowieku, wchodzić w tą szachtę z obrzydliwym, zajadłym wrogiem Polski? Jak ci nie wstyd? Przecież to jest hańbiące. Gdzie twoja polska godność starej daty? On wyraźnie odczuwał w moich słowach typ politowania dla kogoś, kto... dla niego, jako dla kogoś, to wdepnął straszne błoto. No, zarysowała się ta niesamowita kontrowersja między nim a panią mecenas, panią Jolantą właśnie, Turczyinowicz-Kieryło, i nagle sędzia musiał przerwać rozprawę na 20 minut, żeby skarżący, oskarżyciel porozumiał się, doszedł do porozumienia z własną mecenas. No i ostatecznie sprawę odłożono
na marzec, tak jak pan profesor powiedział.
Żeby
tak.
W duchu, żeby nastąpiło, doszło do jakiejś ugody, zrozumienia, żeby strony zastanowiły się, ale ja muszę powiedzieć, że to było ogromnie pozytywne, że te nasze argumenty konkretne, a ja jeszcze przypominałem o tym, co działo się w Polsce, że tak, przecież tak. W latach 44-56 to w gospodarce jako dyktator dominował Hilary Mitz, przedstawiciel żydowskich środowisk komunistycznych, i przytaczałem książki dowodzące, w jakim stopniu on forytował nawet starych fabrykantów żydowskich kosztem Polaków, których, no, cytowałem książkę Andrzeja Wróblewskiego, słynnego krytyka żydowskiego pochodzenia, Być Żydem, gdzie o tym pisze jednoznacznie. I cieszę się, że właśnie sędzia umożliwił mi przedstawienie głębsze tych argumentów, i zapraszam państwa, na pewno powiadomimy, jak będzie w marcu to spotkanie, bo jest to ważne, że ja myślę, że sędzia też czuł jako Polak, że pan Szypowski zachował się niegodziwie, takie miałem odczucie. A dodam jeszcze, że pani mecenas odcięła się też od Singera. My nie podzielamy też absolutnie. Sama zaczęła tak mówić, robiła wyraźny kontrast między nią a oskarżycielem.
Dziękuję
także
bardzo.
Dobrze, że idzie w dobrym kierunku, ale w ogóle muszę powiedzieć, to jest przykre, że tak wybitna postać polskiego życia, sędziwy profesor Wolniewicz, musi stawać na ławie oskarżonych w sprawie ewidentnej, w sprawie jednoznacznej, bo przecież on bronił polskich praw, polskiego patriotyzmu. Także tu. A jeszcze na koniec chciałbym, przepraszam ojcze, zaprosić słuchaczki i słuchaczy Radia Maryja na moje krótkie wystąpienie, 10-minutowe miejsce i dedykowanie w książek, w tym najnowszej, Żeby Polska, w dniu jutrzejszym, w środę o godzinie 17 do Klubu Patriotycznego w Warszawie Ząbkowska 38a o godzinie 17. To jest naprawdę. I zaprosić na zjazd w duchu przygotowywania się sił patriotycznych do samorządu, na zjazd trzeci już klubów patriotycznych w Łodzi 17 stycznia w niedzielę o godzinie 11 w Zespole Szkół Salezjańskich Wodna 34.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam gorąco, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Jerzy Robert Nowak. w Radiu Maryi, audycja Aktualności Dnia. Naszym gościem jest pan Krystian Waksmuński. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojcze.
Pan jest komendantem naczelnym Związku Legionistów Polskich, jest już 12. komendantem, pierwszym komendantem, który nie był legionistą. Wiemy, że oni już odeszli do domu ojca po nagrodę za ich życie, za to, co czynili. Ale panie komendancie, chciałem zapytać o jedną ważną sprawę, bo wiem, że dzisiaj ma się w Sądzie Rejonowym w Krakowie rozpocząć sprawa dotycząca Muzeum Czynu Niepodległościowego, które mieści się w domu Józefa Piłsudskiego w krakowskich Oleandrach, w miejscu, z którego 6 sierpnia 1914 wyruszyły na teren zaboru rosyjskiego pierwsza kampania kadrowa Józefa Piłsudskiego. Tutaj też powstało to muzeum i ono jest dzisiaj zagrożone. Dlaczego?
Proszę ojca, proszę szanownych słuchaczy. Muzeum Czynu Niepodległościowego powołane zostało 6 sierpnia 1922 roku. Jest jednym z najstarszych obok Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego Muzeum w Polsce. Zostało powołane uchwałą pierwszego zjazdu legionistów, którzy się w Krakowie zebrali w rocznicę czynu legionowego i podjęli kilka uchwał dotyczących m.in. budowy domu imienia Józefa Piłsudskiego, tego, o którym jest mowa, i powołania Muzeum Czynu Niepodległościowego. To muzeum jest jedyne poświęcone służbie dla Rzeczypospolitej. Podkreślam to, proszę ojca, służbie dla Rzeczypospolitej. Temu, co my jako Polacy, pomni tego, co pokolenia Polaków usiłowały wywalczyć w krwawym trudzie znoju, realizujemy po prostu tutaj w Oleandrach ich testament. Staramy się kontynuować dzieło ich życia i walki, jak ojciec powiedział, kontynuować to, czemu oni całe swoje życie poświęcili. I nasze muzeum zawiera bezcenne pamiątki narodowe, podkreślam narodowe. Mamy tutaj unikatowe w skali kraju ekspozycje, takie jak ekspozycja sztandarów, w tym znajduje się w sali sztandarowej sztandar Powstania Styczniowego, sztandar Romualda Traugutta, oryginalny, uratowany przez powstańców styczniowych i przekazany przez nich swoim młodszym towarzyszom broniczym, legionistom Józefa Piłsudskiego, gdy kres ich wędrówki na tym ziemskim Westpadole dobiegał końca. Jest sztandar bojowy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari. Są sztandary strzeleckie, legionowe, peowiackie. Są sztandary Związku Legionistów Polskich. Jest chorągiew Rzeczypospolitej, którą okryta była trumna marszałka Józefa Piłsudskiego, a przekazana została przez prezydenta Rzeczypospolitej profesora doktora Ignacego Mościckiego po uroczystościach pogrzebowych marszałka szefowi Związku Legionistów Polskich w Krakowie, legioniście doktorowi Stanisławowi Korczyńskiemu. A więc mamy mnóstwo pamiątek. Mamy pamiątki z Powstania Styczniowego, kolekcja dzieł Grotgera, wspaniały srebrny pas jednego z dowódców Powstania Styczniowego. Pamiątki dotyczące całego czynu niepodległościowego pokoleń Polaków, tych, którzy przez pokolenia walczyli o Polskę niepodległą. Zwiedzają to muzeum zwane i ten dom imienia Piłsudskiego zwany Sanktuarium Niepodległości. Jedyne takie miejsce w Polsce zwiedzają tysiące osób, tysiące ludzi z kraju i zagranicy, szczególnie młodzieży, która tutaj uczy się prawdziwej historii Polski, naszego czynu niepodległościowego. Prawdziwej, podkreślam, jako że przyjęliśmy zasadę zgodnie z zasadami, jakie wyznawał Piłsudski i jego legioniści. Prawda, cała prawda i tylko prawda o czynie niepodległościowym, który niestety dalej był i jest niestety dalej zakłamywany. I od kilku lat, od 20 lat, gdy nam zwrócono ten dom imienia Józefa Piłsudskiego, wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku ze składek legionistów, podkreślam, członków Związku Legionistów Polskich, dom, który stanowi własność Związku Legionistów Polskich, gdy nam tylko ten dom zwrócono, to my od 20 lat ten dom, sześciokondygnacyjny, duży, wspaniały budynek uznany za zabytek prawem chroniony, zresztą to na wniosek Związku Legionistów Polskich, utrzymujemy z własnych skromnych bardzo środków materialnych. Nikt nie pomaga nam w tym dziele. Grupy wycieczkowe, goście z kraju, z zagranicy, którzy to Sanktuarium Niepodległości zwiedzają, są wręcz, przepraszam za wrażenie, zszokowani, porażeni tym, że nie ma pomocy ze strony władz. W Krakowie wydano w tym roku na ten bal sylwestrowy na rynku krakowskim 4,5 miliona złotych, a my nie dostajemy ani grosza na utrzymanie tego domu, który jest dobrem narodowym. I od kilkunastu lat staramy się od 20 lat staramy się o przywrócenie w księgach wieczystych wpisu domu jako własności Związku Legionistów Polskich. Bo proszę ojca, przed kilkunastu laty nieznani sprawcy, to się tak nazywa, prawda, wyrwali z ksiąg wieczystych karty potwierdzające to, iż ten dom jest naszą własnością. Własnością Związku Legionistów Polskich, który powstał 30 maja 1918 roku, był trzy razy delegalizowany przez Hansa Franka, tego zbrodniarza hitlerowskiego powieszonego w Norymberdze w 1940 roku. W 1947 przez zbrodniarzy z NKWD UB. W 1988 roku przez Służbę Bezpieczeństwa. Potem były próby już po tak zwanym przełomie 89-90 dalej delegalizacji związku, narzucenia nam kuratora. W 2000 roku był napad na dom funkcjonariuszy Urzędu Miasta Krakowa z wiceprezydentem ówczesnym Miasta Krakowa na czele. Włamano się do domu, usiłowano siłą zająć dom, zlikwidować Muzeum Czynu Niepodległościowego. Jedyne, podkreślam, takie w Polsce. Mamy tutaj ekspozycję jedyną w Polsce jak na razie całościowo poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu.
A co na to, panie komendancie, co na to ministrowie, którzy zajmują się dziedzictwem kultury narodowej?
Na okrągło, proszę ojca, odpowiadają, tak, interwencje nasze, proszę ojca, to jest kilkaset naszych interwencji do różnych instytucji, od pana prezydenta poczynając, poprzez Biuro Bezpieczeństwa, ministra obrony, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nikt nie chce w tej materii pomóc. Ja nie wiem, jakie siły tutaj w Krakowie działają, jakie poparcie ma pan prezydent miasta Krakowa, pan Jacek Majchrowski, zresztą profesor prawa, który... Widać, dla niego jest inne prawo w Krakowie.
Ale panie komendancie, pan prezydent obecnie miasta Krakowa, kiedy był chyba wojewodą, no to nie wiem, czy w jaki sposób potwierdzał to, że ten dom należy do was, że on będzie dalej tym dziedzictwem, tym Muzeum Czynu Niepodległościowego?
Tak, wydał nawet decyzję jako wojewoda krakowski. Wydał decyzję, że prawa Związku Legionistów Polskich nie będą naruszone. Mało z tego, proszę ojca. Pan Majchrowski jako wojewoda krakowski, dzisiaj to nazywa wojewoda małopolski, ale jako wojewoda krakowski wystąpił do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, aby tytułem odszkodowania za to mienie, które Związek Legionistów Polskich utracił na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, od Wilna poprzez Nowogródek, Brześć nad Bugiem, Sambor, Stanisławów, Lwów utracił po wrześniu 1939 roku, aby tytuł odszkodowania na tym gruncie, na którym, który przekazała Rada Miasta Krakowa Związkowi Legionistów Polskich w 1928 roku, a na którym to gruncie tylko 1/10 część tego domu imienia Piłsudskiego została wybudowana, bo brak środków finansowych i wybuch II wojny światowej stanął na przeszkodzie do kończenia budowy. Na tym terenie dobudowano dużą część obiektu, zresztą utrzymując podobny styl. Miało miejsce to w latach 60.
Pytanie więc, czy coś się zmieniło, panie komendancie, że tak. Dzisiaj, no nie wiem, ten dom miałby być, nie wiem, odebrany, czy zabrany, czy no, jakaś inna funkcjonalność?
Tak, miasto chce zabrać ten dom, żądają, abym wydał dom. Nie biorą pod uwagę w ogóle tego, że tutaj na sześciu kondygnacjach domu zgromadzone są te bezcenne pamiątki narodowe, że to jest to Muzeum Czynu Niepodległościowego, że tu działa Związek Legionistów Polskich, który ma 92 lata służby dla Rzeczypospolitej, co jest rzeczą bezprecedensową w skali kraju. Chcą zagarnąć ten dom i jest różnych kilka koncepcji, ja wymienię tylko dwie. Inne pominę, jako że niektóre no, są wręcz niewiarygodne, że mogły się w jakimś umyśle zalęgnąć, jeżeli ten umysł pretenduje do zdrowego umysłu. A więc proponuje się tu, aby zrobić tutaj bank, albo żeby tu jakiś hotel zrobić. No są to rzeczy niewyobrażalne. Przecież to jest dobro narodowe. Jedyny taki obiekt w Polsce, sanktuarium niepodległości, jak nasz świętej pamięci ksiądz kapelan generalny to określił, Sanktuarium Niepodległości, miejsce święte dla wszystkich Polaków, no a niestety chcą to zagarnąć. Być może wchodzą tutaj w grę jakieś antypatie polityczne, być może, że tutaj grają rolę dużą sprawy natury finansowej.
No ale jaka argumentacja, no bo co w zamian za to?
Nic, prawem kaduka, proszę szanownego drogiego ojca, prawem kaduka. Są widać w tym kraju równi i równiejsi.
A czy państwo zwracaliście się do kogoś, no nie wiem, o jakąś pomoc, czy prawną, czy do parlamentarzystów, do senatorów?
Proszę ojca, do wszystkich możliwych żeśmy się zwracali. Senatorów, posłów, przewodniczących klubów parlamentarnych, do kancelarii, do pana prezydenta Rzeczypospolitej. Usiłowaliśmy...
A jakąś odpowiedź macie z drugiej strony od kogokolwiek?
Proszę ojca, kilku posłów, którzy podjęli interwencję, otrzymali z Urzędu Miasta Krakowa, przeważnie podpisane przez pana prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego, odpowiedzi, w cudzysłowie odpowiedzi, nie mające wiele wspólnego z prawdą, z dokumentami i z faktami. Są to konfabulacje, są to przeinaczenia faktów, przemilczenia pewnych faktów. Na przykład zarzuca się związkowi, złamał kontrakt przedwojenny, ten z roku 28, w ten sposób, że nie wybudował na całości domu, na całości tego gruntu. Miał, żeśmy mieli wybudować, jak wybuchła II wojna światowa, budowali to z własnych składek, nie mieli majątków legioniści przed wojną takich, żeby mogli wybudować. Że prowadzimy działalność niezgodną z kontraktem. Jakaż działalność, jeżeli to jest wychowanie patriotyczne, jedyna taka możliwość pokazania młodym ludziom na przykładzie pamiątek narodowych, jak wyglądały poszczególne epizody czynu niepodległościowego, to jest działalność niezgodna z kontraktem, a kontrakt wyraźnie określał wychowanie patriotyczne obywatelskie. No to my przecież to robimy, prawda? Mamy, proszę ojca, mamy tysiące wpisów do ksiąg pamiątkowych. Tysiące wpisów. Tysiące. I wszystkie wpisy są jednoznaczne. Ludzie się zachwycają tym, co tutaj mogli oglądać.
Czy macie jakąś, no nie wiem, to może nawet do Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?
Też, no nie, mamy odpowiedzi okrągłe, że bardzo wspaniałą działalność prowadzimy, to samo Minister Obrony Narodowej pisze, no ale nie ma reakcji takiej. Myśmy się nawet, proszę ojca, zdeterminowani zwrócili do Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie podjął interwencji takiej skutecznej, jaką żeśmy mieli prawo oczekiwać. Zwróciliśmy się, proszę ojca, do prokuratury, zawiadamiając o próbie przestępstwa, popełnienia przestępstwa. Prokuratura umarza sprawę, no dlatego, że pan Majchrowski jest profesorem prawa, jak publiczną tajemnicą jest, że jego doradca do spraw prawnych, pan Oklejak, też profesor prawa. Oni mają tych swoich wychowanków, studentów byłych, prawda, w sądzie, w prokuraturze, no to przecież nie będą przeciwko swoim profesorom ci ludzie występować. To jest publiczną tajemnicą, media o tym się rozpisują, no ale działamy w takiej, a nie innej nieszczęsnej krakowskiej rzeczywistości.
Dzisiaj pan ma iść do sądu na godzinę 15, tak?
Tak, tak, tak.
Czego pan spodziewa się? Bo to jest pierwsza, nie wiem, czy rozprawa, czy pierwsze posiedzenie?
Pan Majchrowski, to znaczy Urząd Miasta Krakowa, bo nie wiem, czy to jest za wiedzą pana Majchrowskiego, pan Majchrowski w rozmowie, którą przed ponad miesiącem z nim odbyli w obecności wiceprzewodniczącej Rady Miasta Krakowa, bardzo popierającej nasze starania o normalizację tej sytuacji, obiecał, że wstrzyma wszelkie kroki prawne w tej materii. Tymczasem okazuje się, że w tej chwili mam dzisiaj, to znaczy jest pozew, żądanie ugody tej treści, że ja w ciągu miesiąca od dnia dzisiejszego mam wydać budynek. A co z muzeum? A co ze Związkiem Legionistów Polskich? A co z Federacją Polskich Związków Obrońców Ojczyzny powołany w 27 roku, 1927 roku z woli marszałka Piłsudskiego i skupiającej autentyczne organizacje niepodległościowe i patriotyczne i kombatanckie z kraju i zagranicy? A co z Instytutem Józefa Piłsudskiego poświęconym badaniu najnowszej historii Polski? A co z Archiwum Czynu Niepodległościowego, a nie tymi instytucjami, które tutaj w domu imienia Piłsudskiego mają swoją siedzibę, chociaż podkreślam, że 95% powierzchni domu zajmuje Muzeum Czynu Niepodległościowego. I nie możemy nawet wszystkich eksponatów pokazać, dlatego że bardzo wiele eksponatów bezcennych mamy w magazynach, bo nie mamy możliwości wyłożenia tego wszystkiego, tym bardziej, że ani środków finansowych nie mamy, ani nie ma środków technicznych, to znaczy gablot i tak dalej. To wszystko pochodzi, proszę szanownego ojca, z darów z darów, jeszcze raz z darów serc Polaków, którzy czują, jakie znaczenie mają historyczne krakowskie oleandry i Muzeum Czuć Niepodległościowego.
Sąd rejonowy dla Krakowa?
Krowodrzy, Wydział Cywilny. Wydział Cywilny.
Dzisiaj o 15, tak?
Dzisiaj o 15, tak.
Mam nadzieję, że będziemy jeszcze słyszeli się. Ciekawi jesteśmy tego, jak losy potoczą się. No, myślę, że byłoby ogromną stratą, gdyby no, to, co pan mówi, że może bank, może hotel miał zastąpić no, dziedzictwo narodowe nasze, kiedy mówimy o tym, że no, 22 rok to założenie tego muzeum uchwałą pierwszego zjazdu legionistów. Więc dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo.
Siły życzę dla pana, no i też mądrości dla tych, którzy będą podejmowali decyzję, żeby nie zaprzepaścić tego, co nazywamy dziedzictwem narodowym, co
dziękuję
przynosi
bardzo.
Nam też i chluba.
Dziękuję.
To godzina miłosierdzia Bożego, więc i upraszać będziemy łask potrzebnych dla tych, którzy będą decydowali też o tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był pan Krystian Waksmuncki, komendant naczelny Związku Legionistów Polski, jest 12. komendantem, pierwszym niebędącym legionistą. Radio Maria, audycja aktualności dnia. Gościem naszym jest pan Jan Klawiter. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest pan radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Pracuje też w Komisji Zdrowia i Rodziny. Chciałem zapytać o sprawę dotyczącą nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Taka nowelizacja jest przygotowywana już od zeszłego roku. Nawet były, wiem, że jakieś pikiety, różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia tutaj protestowały przeciwko projektowi nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, bo z jednej strony ci, którzy ją przygotowują, myślą o tym, by ratować dzieci, ale zawsze pytanie o to, o rodzinę, o to, czy ona może być niezależna, czy nie będzie tak, że jakieś, prawda, no nie wiem, służby społeczne, czy czasem może nawet manipulowana może być policja, czy prokuratura przez osoby fałszywie oskarżające, no może spowodować to, że gdzieś dzieci zostaną odebrane rodzicom.
No tak, tak. Jest tutaj kilka takich tematów ważnych. Jedne z nich ojciec poruszył. Ustawa ta zbyt mocno ingeruje w sprawy wewnętrzne rodzin, bo mówi się w niej, tej propozycji, że osobom wykonującym władzę rodzicielską zakazuje się stosowania kar cielesnych, zadawania cierpień psychicznych itd. I tutaj ingeruje się w autonomiczną jednostkę. Nikt przecież rozsądny nie jest zwolennikiem wychowania przez bicie kary. Tam, gdzie jest nagroda, musi być też i kara. I rodzice są odpowiedzialni za wychowanie dzieci i rodzice są autonomiczną, że tak powiem, władzą tutaj. Jaki będzie autorytet rodzica, kiedy może mieć sytuacja taka, miejsce, że skarcony czy klapsem obdarzony małe dziecko zadzwoni na policję i policja zamknie rodzica do więzienia. Jest to po prostu działanie na szkodę rodziny, dlatego że demokracja, która rządzi się swoimi prawami i ustawami, nie może narzucać swoich regulacji rodzinie. I poza tym jest jeszcze taka sytuacja. Mówi się o przemocy w rodzinie. Bardziej powinno się mówić o przemocy domowej. Nikt nie mówi o, że tak powiem, przemocy w środkach masowego przekazu, gdzie tutaj jest dużo większy ciężar gatunkowy problemu, a tylko rodzinę się obarcza tymi problemami. Z reguły zresztą w większości przypadków ta rodzina patologiczna to nie jest taka normalna rodzina. To są związki, powiedzmy sobie, tutaj nieformalne. I kolejną sprawą to jest właśnie takie ułatwianie pracownikowi socjalnemu zabierania dziecka z rodziny biologicznej bez jakiegokolwiek, powiedzmy sobie, wyroku sądu. To jest niedopuszczalne i niebezpieczne, bo właśnie to rozwiązanie może powodować, że jeszcze częściej niż obecnie dzieci będą wychowywane poza rodziną naturalną. Na dzisiaj ta sytuacja dotyczy ponad 97 tysięcy dzieci. To nie jest w większości wypadków dla dzieci komfort, czy jakoś takie działanie dobre, bo dzieci emocjonalnie jakoś w tej rodzinie funkcjonują, a teraz znajdują się w środowisku obcym na skutek interwencji z zewnątrz. A poza tym te wszystkie sprawy są jakby niezgodne z konstytucją. Przecież w konstytucji napisano, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania, a także napisano, że ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. A tutaj chciano by, żeby, powiedzmy sobie, jednoosobowo pracownik socjalny zadecydował, czy zabrać dziecko, czy nie. To jest absolutnie tutaj uwłacza rodzinie jako tej wspólnocie miłości. Rodzina jest wspólnotą miłości i ona powinna tutaj jakby mieć swoje własne reguły. Tylko zagrożenie zdrowia lub powiedzmy życia, ale takie rzeczywiste, może tutaj jakoś w jakiś sposób tutaj to sankcjonować. A poza tym jeszcze taka trudna sprawa. Zespoły interdyscyplinarne. Jeden z fachowców w tej sprawie nazwał to inspekcje robotniczo-chłopskie. To będzie tak wyglądało, że wójt czy burmistrz...
bo też ta nowelizacja ustawy zakłada, że gminy, samorządy wojewódzkie będą miały obowiązek opracowania i realizacji tych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Nie tylko wojewódzkie, ale i samorządy gminne, tak. Tak dalej, że wójt czy burmistrz powoła przedstawicieli, powiedzmy sobie, policji, kuratorów, oświaty, MOPS-ów, tych jego ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, i te zespoły będą co miesiąc na temat danej rodziny, że tak powiem, debatowały. Ich obowiązkiem między innymi będzie diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonych, monitorowanie sytuacji rodzin.
A ktoś myśli o tym, żeby ojciec godnie zarabiał? Czy kiedy zostanie na przykład wyrzucony na bruk, że minister zgodzi się na to, żeby zamknąć potężne firmy?
Ale na to w końcu nie starczy czasu, bo jeżeli w takich dużych gminach, gdzie jest trochę tych rodzin dość dużo, powiedzmy sobie przynajmniej kilkaset, jeżeli będzie co miesiąc debata na temat jakiejś tam rodziny, to ten zespół, to będzie takich zespołów bardzo wiele potrzeba. I ci członkowie tego zespołu będą gromadzić, przetwarzać informacje w sprawie stanu zdrowia, nałogu, wskazań, orzeczeń o ukaraniu, bez zgody tej rodziny. To po prostu jest taka orwellowska wizja państwa, w którym państwo de facto jakby przejmuje odpowiedzialność za wychowanie tych dzieci.
Znaczy smutne jest też to, że no tak myślę o tym, że nikt nie rozdziera szat albo nie myśli, jak rozwiązać problemy, kiedy ojca nie ma pół roku, bo jest w Irlandii, czy w Anglii,
oczywiście,
czy w Niemczech, tam pracuje i tak na przemian z mamą, prawda? Raz mama wyjeżdża, raz tata i teraz tak. Jak tutaj myśleć o tym właściwym wychowaniu, czy pomocy w kształtowaniu się tego młodego pokolenia, dziecka, później dziewczyny, chłopaka, mężczyzny, prawda, kobiety, tych, którzy no, przygotowują się do odpowiedzialnego życia, jeżeli brakuje. To normalną sprawą jest, że gdzieś te, można powiedzieć, niepożądane sytuacje są, że gdzieś tam słyszy się o tym, że dziecko pobite, czy katowane nawet przez nieodpowiedzialnych ludzi, którzy czy zażywają alkohol, czy prawda, nie dorośli do tego, by być ojcem i matką, ale czy tyle wysiłku też wkłada się w to, żeby, no mówię, ojciec, matka potrafili budować dom, bo są zabezpieczeni, jeżeli chodzi o to, mają pracę, a nie walka o pracę, prawda?
No właśnie, w to się nie wkłada jakiegoś wysiłku i pracy. Już czeka się na to, że stworzy się pewna patologia i cię walczy z patologią, a trzeba właśnie promować zdrowy model rodziny, pomagać tej rodzinie w inny sposób, bo przecież zdecydowana większość rodzin to są tak zwane rodziny normalne i de facto te przepisy prawa bardziej im przeszkadzają, utrudniają życie, niż im pomagają, bo rodziny patologiczne, to w sumie ta ustawa będzie miała i tak niewielki wpływ na te rodziny patologiczne, bo wbrew pozorom nie poradzą sobie te zespoły z tym nadmiarem problemów i będą w sumie i tak bezradne. Także nikt rozsądny nie mówi, że trzeba dzieci bić i tak dalej. Moim tutaj osobistym poglądem jest to, i też zresztą